Biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości. Pokój i dobro. Przy mikrofonie Paulina Wysocka. Witam Państwa w kolejnym odcinku Dobrej Biblioteczki. Audycji o książkach pełnych dobrych wartości. Dziś moim i Państwa gościem jest mój radiowy kolega, redaktor Marek Orzechowski, znany Państwu z audycji Bardzo subiektywny przewodnik historyczny i też z audycji Muzyka filmowa. Witam Cię, Marku, bardzo serdecznie.
Witam Państwa, witam Ciebie.
Spotykamy się dziś, by świętować razem z Państwem premierę Twojej nowej książki. Książki, która powstała zresztą na prośbę Twoich słuchaczy. Właśnie ukazał się bowiem trzeci tom książki Bardzo subiektywny przewodnik historyczny. Serdecznie gratuluję w imieniu swoim, całej radiowej załogi i słuchaczy oczywiście.
Serdecznie dziękuję za te bardzo serdeczne gratulacje. Cieszę się, że po raz kolejny udało się pochylić nad propozycjami, oczekiwaniami słuchaczy, wszak to dla nich się to robi. Bez nich jakakolwiek praca nie ma najmniejszego sensu. Cieszę się, że udało się dopiąć te wszystkie pomysły, których efektem jest trzecia część książki pod tytułem Bardzo subiektywny przewodnik historyczny.
Marku, czy liczyłeś, która to już twoja książka? Troszkę ich jest.
Troszkę ich jest, a ponieważ zawsze miałem kłopoty z liczeniem, pozwolę sobie nie zgadywać. Powiem dyplomatycznie, w radiu to jest książka numer 3, a pozostałych no, parę się udało, że tak powiem, popełnić.
Wiem, że masz taki zwyczaj, zdradzę może naszym słuchaczom, że każda książka jest jednak dla ciebie ważna i te okładki książek, które napisałeś, wiszą u ciebie w domu w ramkach. Ta książka już wisi? Czy dopiero będzie wisiała?
Rzeczywiście znasz miłą dla mnie sytuację, miły zwyczaj, miłą sposobność kończenia pracy nad jakąś książką, wieszaniem jej w formie takiego przypomnienia w domu. Rzeczywiście już zielona książka, bardzo subiektywny przewodnik historyczny, zielona, ponieważ ta część ma trzecia taki kolor, istotnie wisi. Wisi i wyróżnia się kolorystyką. Ci z Państwa, którzy jeszcze tej książki nie widzieli, a mam nadzieję, że będą widzieli, będą czytali, z pewnością także zwrócą uwagę na bardzo piękną, soczystą zieleń okładki.
Czy zaczynając nagrywać audycję Bardzo subiektywny przewodnik historyczny, bo to jest ta pierwsza, ta matka, można powiedzieć, książki, która powstaje, spodziewałeś się, że to skończy się też książką?
Zupełnie nie. Podobnie jak i zupełnie nie spodziewałem się, że zdjęcia, które znalazły się w tej książce, wykonywane przed bardzo wieloma laty, jak na przykład u Niejowa, w którym nie było jeszcze term, kiedykolwiek przydadzą się albo zostaną w jakikolwiek sposób wykorzystane. Więc jest to też dla mnie jakieś bardzo miłe zaskoczenie. Miłe, że udało się je sfinalizować w postaci właśnie tego wydawnictwa.
A czy zanim jeszcze przejdziemy do książki, ostatnie pytanie, czy masz jakieś wiadomości, jakieś reakcje od czytelników pierwszych dwóch edycji książki Bardzo subiektywny przewodnik historyczny?
Mam. Bardzo często są pytania, czy można jeszcze nabyć te pozostałe części. Odpowiem, że nie, ponieważ się już rozeszły.
No dobrze, no to myślę, że czas już o tym trzecim tomie, zielonym tomie pięknym porozmawiać. Trzeci tom to Ziemia Łódzka. Nie Sochaczewska jak do tej pory, nie okolice najbliższe tobie. Troszkę dalej tym razem się wybrałeś. Skąd wybór takiego tematu?
I to jest znowu ukłon w stosunku do naszych radiosłuchaczy. Pokaźną część tych słuchających radia na błękitnej fali to słuchacze z regionu łódzkiego. A że Ziemia Łódzka zachęca, onieśmiela, zachwyca mnóstwem bardzo fajnych miejsc, bardzo ciekawych miejsc, zarówno związanych z krajobrazem, ale też z zabytkami. Jakby taką naturalną konsekwencją, że stało się, że po dwóch częściach opisujących okolice Sochaczewa, w tej trzeciej wybiorę się do tego regionu łódzkiego, do ziemi łódzkiej. Naturalnie, tak jak to w poprzednich częściach było, są to pewne tylko wybrane tematy. Mówienie, że 12 wybranych tematów wyczerpuje pełnię piękna ziemi łódzkiej, jest oczywiście dosyć ryzykownym stwierdzeniem, więc jest to tylko zachęta do odwiedzenia 12 wybranych miejsc. Natomiast miejmy świadomość, że tych miejsc jest wielokrotnie więcej. Być może kiedyś jeszcze się do nich wybiorę.
Książka, bardzo subiektywny przewodnik historyczny, edycja trzecia, rozpoczyna się tematem związanym z prymasami, którzy mieli swoją siedzibę w Łowiczu, którzy dużo czasu spędzali wówczas w Łowiczu, a kończy się też tematem związanym z prymasami. To taka ciekawostka w Skierniewicach. Który z tematów w tej książce tym razem był twoim ulubionym? Czy to właśnie prymasi, czy coś innego?
Robię sobie taki komfort psychiczny, to taki oczywiście żart, skrót myślowy, że staram się w tych publikacjach umieszczać rzeczy, które właściwie wszystkie mi się podobają. Mam też również świadomość, że jest to dosyć subiektywne podejście.
Jak ktoś, sam tytuł wskazuje.
Tak, właśnie. I ktoś mógłby zarzucić, że jestem jakby monotematyczny i tutaj ktoś to przeczyta, tą trzecią część, albo już przeczytał, zauważy, że na przykład jest kilka tematów związanych z Łowiczem. Nie jest to rzecz absolutnie przypadkowa. Łowicz przed laty odwiedzałem w charakterze turysty, w charakterze pracującego w różnych instytucjach. Łowicz mnie zawsze fascynował. To bardzo ciekawe miasto o wielkiej ilości zabytków. Ponad 100 znajduje się w rejestrze zabytków. Jak na tak małe miasto jest to prawdziwy ewenement. Natomiast jeżeli już tak bardzo mocno byłbym przyparty do muru lub do radiowej ścianki wyklejonej panelami dźwiękochłonnymi, to myślę, że najbardziej uwiódł mnie, oczarował temat związany z zamkiem w Biesiekierach. To wszystko za sprawą sytuacji sprzed wielu, wielu lat, w której byłem tam przypadkowo motocyklem. Przypadkowo jak najbardziej, gdyż mimo, że posiadałem nawigację motocyklową, to wyłączyłem ją, zresztą piszę o tym, jechałem metodą chybił, trafił, dojechałem do miejscowości Grabów i tam zobaczyłem drogowskaz Zamek Biesiekiery. Nazwa już, jak sami państwo pewnie słyszycie, dosyć oryginalna, natomiast zaskoczyła mnie lokalizacja, bo podówczas była to jesień i zamek stał w polu kukurydzy. Oczywiście niedosłownie, ponieważ zamek stoi na takiej wyspie usypanej na dosyć dużym stawie. To ponoć jest staw, tak mówią na to miejscowi. I rzeczywiście, żeby do tego stawu dojść, trzeba było najpierw przejść przez pokaźnych rozmiarów pole kukurydzy. Stąd pozwoliłem sobie nawet na taki tytuł rozdziału Zamek w kukurydzy. Ale każde z odwiedzanych miejsc sprawiło mi olbrzymią radość. Podwójną radość sprawiło mi odwiedzanie tych miejsc w momencie, kiedy robiliśmy zdjęcia. I tutaj to tym razem ja zabawię się w kogoś, kto opowiada o współautorze. Muszę państwu powiedzieć, że znaczna część zdjęć w książce jest autorstwa Pauliny, która dzisiaj rozmawia ze mną. Paulino, tobie się też Biesiekiery podobały z powodu dużej ilości kretowisk, tak? Muszę państwu powiedzieć, że widać nawet na zdjęciu, byliśmy robić te zdjęcia w marcu, udało się nawet trafić na w miarę słoneczną pogodę i tutaj Paulina, kiedy wysiedliśmy z samochodu, by robić zdjęcia, powiedziała: ojej, ile tu jest kretowisk.
Istotnie Zamek w Biesiekierach rzeczywiście był piękny, zresztą pogoda, która wtedy była, kiedy udaliśmy się na taką wycieczkę, nie po wszystkich miejscach, ale po niektórych opisanych w tej książce, żeby zrobić razem zdjęcia, była taka szczególna, bo to nie była bardzo słoneczna pogoda, ale tworząca taki klimat z taką troszkę nutką niepokoju, ale też dający taki piękny kolor zdjęciom. To myślę, że muszą państwo po prostu
tak,
obejrzeć
dokładnie
zdjęcia,
zobaczyć, co nam generalnie chodzi. Miejsca, które odwiedzaliśmy, to są miejsca raczej takie mało uczęszczane. Myślę sobie, że na przykład miejscowość Orłów w pobliżu Kutna, to pewnie gdybyśmy zapytali wybranych 10 przypadkowo...
Nawet mnie możesz zapytać i włączyć do tej grupy. Też powiem, nigdy tam nie byłam.
Oj, dobrze.
Wcześniej.
10 losowo wybranych człowieków, jak to mówi mój znajomy, to pewnie na pewno nie skojarzyliby tej miejscowości na przykład z kościołem obronnym, bo tutaj państwo musicie mieć świadomość, że ziemia kutnowska, no, umówmy się, że do najbardziej górzystych nie należy. Jakiś mocno obronnych aspektów tam nie ma. No, zamek w Biesiekierach jest dosłownie na równinie. Owszem, jego elementy obronne to ta wyspa na wykopanym stawie. Natomiast jeszcze ciekawiej prezentuje się kościół w Orłowie, który jest kościołem obronnym. I owszem, wokół niego jakieś tam rozlewiska, bzury, ale ona nie co roku wylewała, więc jest to pewien ewenement, tak? Bardzo ciekawe miejsce, zachęcam. Trzeba dobrze poszukać drogowskazów, żeby tam trafić, bo nie jest to miejsce turystycznie bardzo znane. Nie ma tam miliona tablic z informacjami turystycznymi, a naprawdę bardzo ciekawe, bo oprócz obronnego kościoła mamy także bardzo fajny pałac, mamy ruiny pozostałości gorzelni, no i w pobliżu leniwie wije się Bzura, która tam jest jakoś taka strasznie cieniutka. Mówię strasznie, bo na przykład w Suchaczewie to jest kawał dobrej rzeki.
Będąc na tej wycieczce odwiedziliśmy także później Górę Świętej Małgorzaty. To też ciekawe miejsce, też położone na górze, którą zgodnie z legendą miała usypać właśnie Święta Małgorzata.
Tak, dokładnie. I tutaj, jeżeli na chwilę zostawimy legendę o Świętej Małgorzacie, to ktoś, kto nie zna tej legendy i na przykład jedzie sobie samochodem, przejeżdża ponoć przez geograficzny środek Polski w miejscowości Piątek i widzi wszędzie płaski jak stół teren, to może być lekko bardzo zaskoczony. To znaczy, może być bardzo zaskoczony, tak będzie lepiej. I zobaczy rosnący, nie wiadomo skąd, twór geologiczny, jak ja to nazywam, wysokości ponad 100 metrów, może naprawdę być zdziwiony, że na tak płaskim terenie coś takiego jest. Jeszcze bardziej będzie zaskoczony, jak rzeczywiście pozna legendę związaną z postacią Świętej Małgorzaty i z bardzo bogatą historią tego miejsca, którą udało się w rozdziale pod tytułem Góra opisać.
Jak już jesteśmy przy Piątku, to warto wspomnieć też o sobocie, do której zgodnie z tytułem jednego z rozdziałów przybyłeś w piątek. My, gdy tam pojechaliśmy, brama była zamknięta, ale ty widziałeś, co znajduje się za bramą soboty.
Tak, za bramą. I tutaj mamy ciekawostkę znowu. Ta różnorodność kulturowa, historyczna ziemi łódzkiej objawia się też, moim zdaniem, w nazewnictwie różnych obiektów, bo o tym czymś, co znajduje się w Sobocie, można spotkać dokumenty nazywające to coś zamkiem, zameczkiem, dworem, a niektórzy nawet mówią, że jest to pałac, tak? Te wszystkie nazwy skupiają się w małej, bardzo ciekawej budowli. Znaczy, ona generalnie jest duża, natomiast z racji tego, że nie do końca jest zachowana w całości, wydaje się być budowlą małą. Ona sama była duża, piękny park wokół. Polecam zatrzymać się przy fantastycznej figurze Matki Bożej, która jest nieopodal. Jest na zdjęciu w książce, więc no chyba jej nie zgubicie. Park, nazwijmy to pałacowy, od niedawna nosi nazwę pochodzącego z Soboty bohatera powstania listopadowego, Artura Zawiszy. Też choćby z tego powodu warto do Soboty się wybrać, żeby zobaczyć i pałac, dwór, dworek, zameczek, ale też poznać postać Artura Zawiszy.
Myślę, że to, że nam udało się wybrać na taką wycieczkę celem zrobienia zdjęć do książki, to jest też dobra podpowiedź dla państwa, żeby po tę książkę sięgnąć i na przykład zrobić sobie taką wycieczkę, czy to do jednego miejsca, czy to właśnie, jeśli to będzie wycieczka samochodem, to od razu zobaczyć kilka miejsc naraz, bo jeśli są państwo z regionu właśnie łódzkiego, to myślę, że to nawet jest dobry pomysł na wycieczki rowerowe, te 12 miejsc, które opisałeś.
Jesień być może będzie piękna, znaczy trzeba trzymać kciuki, oby była piękna. Można na przykład zapakować sobie rower na bagażnik samochodowy, jeśli takowy się posiada, i w niektóre miejsca po prostu przejechać sobie także rowerem.
Wrócę jeszcze na chwilę do fotografii. Każda osoba, z którą do tej pory rozmawiałam o twojej książce, która tę książkę trzymała w ręku, nie było ich jeszcze tak dużo, ponieważ książka dopiero idzie w świat, wziąwszy ją w rękę, mówiła to samo, że to jest najładniejsza edycja bardzo subiektywnego przewodnika historycznego, że ta zielona jest ona w ogóle najgrubsza, to też jest taka informacja dla państwa, ale że jest też najładniejsza. I to właśnie za sprawą zdjęć, ale nie mówię tego po to, żeby się pochwalić, ponieważ nie
pochwal
o moje
się,
zdjęcia
pochwal.
Chodzi.
Pochwal się, pochwal.
Chodzi o zdjęcia, za każdym razem na to właśnie osoby zwracają uwagę, chodzi o te zdjęcia z lotu ptaka, które znalazły się w tej książce, a które sprawiają, że naprawdę widzimy te miejsca, niektóre, nie wszystkie, w sposób niespodziewany, niezwykły. To, że na przykład możemy zobaczyć trójkątny rynek w Łowiczu z lotu ptaka, bo dopiero wtedy widać, że jest trójkątny. Myślę, że to jest też taka ciekawostka, o której warto powiedzieć.
No to właśnie, jeżeli jesteśmy w zagadnieniach ciekawostek, no to zdjęcia są dzięki pewnemu bardzo dobremu człowiekowi o imieniu Paweł Pięta z Łowicza. Pawle, bardzo cię serdecznie pozdrawiam, ale tutaj, mili państwo, znowu przywołuję Paulinę do szeregu. Paulina zna Pawła Piętę i to dzięki niemu udało się te zdjęcia zupełnie gratisowo pozyskać. Tak.
To są... bardzo dziękujemy, Pawle.
Tak, tak, dziękujemy, Pawle. To są bardzo,
ogromny wkład w książkę.
Bardzo ładne zdjęcia. Muszę Państwu powiedzieć, że pewną sztuką jest także wykonywanie lotów nocą. Paweł opanował tę sztukę do perfekcji i rzeczywiście z tych zdjęć widać nie tylko kształty obiektów, które widzimy, ale też widzimy je z zupełnie innej, dosłownie, perspektywy. Ten zwrot z lotu ptaka pokazuje to, co widzą nasi skrzydlaci przyjaciele, ale rzeczywiście oddaje zupełnie inny obraz miejsc, który widzimy zwykle z pewnego poziomu tylko, tak, na takiej zasadzie. I choćby z tego powodu zachęcamy, żebyście Państwo popatrzyli sobie na zdjęcia, no na przykład trójkątnego rynku w Łowiczu, ale też pierwszego na świecie spawanego mostu w miejscowości Małżyce.
On chyba jest zrobiony w czasie zachodu czy wschodu słońca?
A to ja wezmę tą książkę, zobaczę co, bo już nie pamiętam.
Ale wrażenie jest niezwykłe, naprawdę polecam Państwu serdecznie.
Tak, to ja już może powiem, to zdjęcie z tego mostu jest zrobione.
Marek właśnie
poczekaj, no już wertuję, bo to tak dawno temu było, że ja już zapomniałem, czy to było. To jest chyba jednak zachód słońca.
Zachód słońca, tak, piękne
tak.
kolory.
To muszę Państwu zdradzić, że to jest ulubione zdjęcie Pauliny.
Tak,
ona
tak,
to zdjęcie zobaczyła, podjęła. Tak, dajmy je do tej książki, dajmy.
Myślę, że to też dobry moment, żeby powiedzieć, że Paweł Pięta ma taką swoją stronę na Facebooku z Łowickiego Nieba.
Tak, taki dokładnie tytuł, i my też mówimy.
Tam znaleźliśmy tak, dużo tych zdjęć i myślę, że to też jest taka ciekawostka. Jeśli chcą Państwo zobaczyć piękne zdjęcia rejonu Łowickiego, to warto zajrzeć na profil Pawła Pięty i je tam pooglądać. Marku, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę o trzeciej edycji bardzo subiektywnego przewodnika historycznego. Nie wiem, czy możemy, czy nie możemy zdradzić Państwu taką rzecz ważną, ciekawą, że Marek nie przestał myśleć o Państwu, o słuchaczach, o swoich, zwłaszcza tych słuchaczach, którzy bardzo lubią słuchać bardzo subiektywnego przewodnika historycznego i już pracuje nad tomem czwartym. Czy możesz powiedzieć nam, o czym będzie w czwartym tomie?
Znaczy, to i mogę, i nie mogę, no bo jak powiem, to zdradzę tajemnicę. Powiem, że będzie to wydawnictwo inne niż wszystkie pozostałe, choć tak zatytułowane. Inne dlatego, że opisywane będzie w nim jedno miejsce. Miejsce wyjątkowe. Jeszcze Państwu powiem, że Paulina też miała taki dosyć istotny udział w tym wydawnictwie. Wiesz co, ale nie mówmy może już, no bo...
Nie, to spotkamy się jeszcze raz, za jakiś czas.
Tak, za jakiś czas, niebawem być może
to będzie rozmowa, bardzo subiektywny przewodnik historyczny, edycja czwarta. Już teraz Państwa zapraszamy. Dziękuję Ci, Marku, za dzisiejsze spotkanie w studiu.
Okrutnie miło mi było, jak zwykle.
I Państwu również dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy. A była to audycja Dobra Biblioteczka, audycja o książkach pełnych dobrych wartości. Dobra Biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości.